Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Porozmawiajmy, jeszcze nie kończąc audycji, porozmawiajmy w ostatnim punkcie naszego programu o grach polskich. Jak wspominałem, kiedy przygotowywałem przegląd aktualności, to sporo tych rzeczy się pojawiło.
No oczywiście spółki giełdowe zapowiedziały kilkadziesiąt gier, więc to pominę, bo to są gry, które nie wiadomo czy powstaną. Zresztą nie wiem czy mówiłem o tym, byłem w szoku, bo studio Atomic Jelly zapowiedziało jakąś tam grę ze słowem symulator.
Jest symulator, poczekaj...
Mechanika rajdowego.
Tak, mechanika rajdowego, widziałem to.
I oni wprost w komunikacie giełdowym napisali, że wrzucają trailer, bo chcą zobaczyć, czy jak będzie, jaki będzie odbiór i wtedy zadecydują, czy gra powstanie. Coś, co według dokumentacji Steamworksa, czyli dokumentacji sklepu Steam dla wydawców, jest zakazane. Bo tam jest wprost napisane, że to, co pokazujesz, ma być rzeczywistą grą, tak? Że to, co będzie, jakie mechaniki będą i tak dalej.
Chociaż ja
nie mogą być obrazki wycięte z trailerów i teaserów, tylko mają przedstawiać bezpośrednio być z gry.
Ja widziałem ten filmik, tam są niby fragmenty z gry, że
nie,
rzeczywiście.
Nie, to jest teaser robiony na gameplay. To nie jest gameplay, tylko to jest filmik montowany w taki sposób, że udający rozgrywkę.
Nie tam, żeby niby szybę wymieniało, coś tam.
To jest udający rozgrywkę, rozumiem. To już jest stałe, nie? No ale mniejsza z
nich, ale jakoś tam pokazuje, jak ta rozgrywka miałaby wyglądać. No może tutaj nieco ich będę usprawiedliwiał, ale tylko nieco, bo oczywiście masz rację, to tak średnio to wszystko
brzmi. No bo to jest to... Gdyby to było dozwolone, nie mam z tym problemu. Ale z drugiej strony gracze, większość, olbrzymia większość graczy nie ma zielonego pojęcia, że takie praktyki mają miejsce, że coś jest zakazane, co nie. I w tym momencie wchodzisz, patrzysz, o, fajna gra. Chciałbyś ją zagrać, chciałbyś ją w przyszłości kupić, a ona nigdy nie powstanie, nie? I tu chodzi o to, żeby te wishlisty, czyli tę listę życzeń dodawać i sprawdzać potencjał.
Z drugiej strony powstaje tak czy owak tyle gier, rozmawialiśmy
no
o naszych kubkach stylu.
Ale dobra, to przejdźmy może do jakichś pozytywnych tematów. Wild Monarch, pozdrawiamy wesołą ekipę, zapowiedziało najnowszą swoją grę. Ja przypomnę, że oni Oxers Simulator wydali i Witchcraft Inns, który tam był, no to był tak naprawdę ekonomiczna gra o hodowli i sprzedaży marihuany. I teraz przeszli w zupełnie nowy gatunek, visual novel, Growing Up. I tutaj za sprawą różnych wyborów, nieskończonych wyborów...
Ty, ale poczekaj. Growing Up, a to przecież była już taka gra.
Nie.
Jak nie? No, Grow Up było jedno, chodziłeś robocikiem, to od Ubisoftu, chodziłeś robocikiem
może,
na ten.
Może.
I była kontynuacja Growing Up, na pewno.
No może jakoś inaczej tytuł jest zapisany, ja ci mówię, co oni wypuścili.
No to coś dziwnego.
No i tutaj
się
będziemy
dzieje.
Kształtować zarówno dzieciństwo, jak i dorosłość. Młodego człowieka, będzie kształtowanie mózgu, zarządzanie rozkładem dnia i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, jak dokończysz cykl de facto, możesz nawet można powiedzieć, życia postaci, to jeśli ta postać założy rodzinę, będzie mieć dzieci, to będziemy mogli kontynuować rozgrywkę grając z tym dzieckiem. No i lata 90. mają być 30 lokacji, 19 postaci, 200 zdolności i tak dalej.
Simulator bycia człowiekiem?
Tak, coś ten deseń.
Ale też simulator,
ale nie simulator, bo to jest visual novel, no to dużo gadania. Zobaczymy jak będzie, zwłaszcza, że ekipa, która tam się zebrała i pracuje nad tą grą, to naprawdę jest imponująca, bo oprócz tego, że tu pozdrawiamy Daniela Sadowskiego, Gracjanę Zielińską, Kaspera Kwiatkowskiego, czyli no, docenieni twórcy polskich gier w naszym kraju, to jest na przykład Christian Devine, główny scenarzysta Life is Strange. Jest także Matthew Ritter, scenarzysta Tales from the Borderlands. Czyli zebrali taki dosyć ciekawy zespół i możliwe, że właśnie scenariusz będzie tutaj bardzo mocną stroną tej produkcji. No i projekt jest rozwijany już od jakiegoś czasu i premiera ma nastąpić tego lata. Ale taką największą chyba historią, która się w sieci odbiła echem, to Forever Entertainment wraz z Megapixel Studio zaprezentowali The House of the Dead Remake. Czyli klasyk z automatów Sega Rail Shooter, gdzie w automatów tych House of the Dead było wszędzie, nawet w Polsce ich było i od groma.
Przypomnijmy, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że to jak gdyby, no to taki Rail Shooter, czyli shooter na szynach, czyli my żeśmy nie decydowali, gdzie pójdzie nasza postać, po prostu
tylko trzymaliśmy
szło to na
broń.
Szynach, a tylko była broń, celowniczek i się strzelało do nadchodzących zombiaków,
tak. No to jest kultowa seria, co by nie patrzeć.
No bo pamiętasz, automat, były stylizowane te...
One do dzisiaj, słuchaj,
na jakieś tam karabiny maszynowe, czy tam pistolety maszynowe, Uzi, wiesz, no to robiło wrażenie w latach 90.
I Megapixel Studio wcześniej zrobił Panzer Dragoon Remake, więc to jest kolejna gra, bo oni przecież jakiś czas temu mówiłem o tym, że licencję
za... Tak, recenzowałeś nawet ten remake.
No i na Indie Awards zostało to opublikowane. Trailer wygląda to całkiem nieźle, ja się tylko zastanawiam jedną rzecz, bo gra ma zadebiutować w tym roku i ma trafić na Switcha.
Mhm.
No i tak, na ekraniku strzelanie palcem, tak...
Ekraniku strzelanie palcem?
No, no bo jak miałbyś z celownikiem stelować gałkami, to tak nie będzie precyzyjne i szybkie.
No, no już tak nie jak mówiąc, w każdym, no jak grasz na padzie, no w ten,
no. Ale rail shooter House of the Dead zawsze były pistolety i tak sobie rozmarzyłem się, że może wydadzą pudełkową wersję
z pistoletami?
Z pistoletami do Switcha, choć nie wiem, czy jakikolwiek jeszcze istniał, bo przecież na Wii wyszło, jak ta gra się nazywała, The House of the Dead... z podtytułem jakiś, ale mieli najlepsze gany na rynku. Overkill, o, House of the Dead Overkill. I tam były takie pistolety, tak genialnie wykonane, zrobione. Przeszedłem tą grę całą z moim przyjacielem i też by mi się tak marzyło, żeby z synem na przykład stać przed tym do zombiaków. Uff, tu, i tam
synem
strzelać. No a co?
Patologia.
No, zombiaki, to wiesz, to jest bajki, nie? Ale przy tym, tak jak mówię, gra House of the Dead to jest bardzo sprawdzona marka. Oni zresztą już jakiś czas temu zapowiadali, że dwie części zremasterują. Ta informacja już dawno temu była. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Na pewno będziemy o tej grze mówić. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. No pierwsze kontrakty sprzedały się trochę gorzej od trzeciego, od Sniper Ghost Warrior 3, no ale tam był niższy budżet, ograniczyli trochę i gra była naprawdę udana. Ja zresztą ją grałem, pograłem, zresztą chyba nie wiem, czy recenzowałem.
Nie, recenzowałeś.
Nie recenzowałem, ale była naprawdę udana. No i teraz druga część wyjdzie, to już wiem od jakiegoś czasu, 4 czerwca. No i z zaskoczeniem chociażby było to, że oprócz tego, że wyszedł nowy trailer, który jest naprawdę PEGI 18 co najmniej, czyli bardzo brutalny.
A nie widziałem. O, i oczywiście mnie zachęciłeś.
Pękające głowy i tak dalej. Wiesz,
chociaż nie, to bardziej twoje klimaty.
Strzały snajperskie
z kilometra.
No na pewno. I wracając do ceny. Na pecetach będzie skosztować niespełna 100 zł, a na konsolach 150, czyli jak na dzisiejsze standardy to jest naprawdę tanio.
No ale nie jest to też gra AAA, no,
no
też
tak,
i cena
nie
jest AAA.
Oczywiście, to jest tam
tak?
A łamane na AA. I gra ma trafić zarówno na poprzednią, jak i nową generację konsol, co do oprawy jeszcze nie wiem, ale zakładam, że będzie lepsza. I jestem ciekaw, czy ta cena będzie dotyczyć także wersji pudełkowych, które były zapowiedziane. No a tylko gwoli tak kronikarskiego obowiązku, bliskowschodni kraj Koumar, leżący między Libanem i Syrią, oczywiście wojskowa dyktatura, no i będziemy
no
tam
i uważaj,
walczyć.
Bo tak jak tam Six Days of Fallujah będzie zaraz, że dehumanizowanie muzułmanów.
Tak, a jak
wiesz,
strzelasz w Call of Duty do wszystkich białych, to nie ma problemu,
no,
ale jak już do kogoś innego, to jest problem.
To jest z drugiej wojny, to tam zdaje się w Niemczech, to chyba
są
nie,
gry.
Nie kupisz, nie?
To są gry, jak nie, przecież było World War...
Było?
No musi było. Czy Battlefield był...
No nie wiem. Nie zgłębiałem, szczerze mówiąc, tego tematu, ale tam, wiesz, no, taka sytuacja.
Słuchaj, trzepiać się można na siłę wszystkiego, tak? No, ale to są gry i de facto...
Ale mamy XXI wiek, wszyscy na siłę się czepiają wszystkiego. No,
ja
co ty?
Nie, ja mam to gdzieś. Dobra, przejdźmy dalej. Aha, mówiliśmy chyba tydzień temu o grze Gord.
Nie mówiliśmy, to się pojawiło dopiero w tym tygodniu.
Może nie mówiliśmy, dlatego że oni... Najpierw był taki teaser 13-sekundowy, który kompletnie nic nie pokazywał, a teraz już wiemy dużo więcej. To jest nowo powstałe studio Covenant Dev. Oczywiście założyli je twórcy m.in. Wiedźmina 3, ale to w Polsce nie ma.
Dying Light pewnie i czegoś
nie,
tam.
No
wiesz,
ale mniejsza z tym. I przy współpracy z Anshar Studios, oni Game Deka, robią im Full Theory od 7 Days Long Gone. I tam to jest gra, taki city builder z moralnymi wyborami. Bo kierujemy plemionem wschodzącego słońca, idziemy w głąb krainy pełnej bestii, rozwijamy naszą wioskę, dbamy o to, żeby nasi ludzie czuli się dobrze i przede wszystkim byli zdrowi.
W kwestii
bo tam
mechaniki
plagi,
rozgrywki
tak,
nie przez przypadek mówi się o mocnej inspiracji
Frostpunkiem. Tak, no ale teraz wiele gier jest inspirowanych Frostpunkiem, a Frostpunk też się inspirował wcześniej innymi grami, więc kółko się zamyka.
City Builder, tak?
Tak, no ale świat gry mocno inspirowany mitologią słowiańską i ma w 2022 roku zadebiutować na PC-tach.
To już szybko, mówiąc szczerze, no bo to za rok.
No ale wiesz, oni nie robią tego od tydzień temu, nie? Więc
no rozumiem.
Wiadomo jak jest. CD Projekt to będzie jedyny news o CD Projekcie. Opuszczamy się. Nie, żartuję.
Hotfix 1.21, tak?
Nie, ja mówię o rekordowym zysku.
Miliard,
bo,
tak?
Bo dzięki Cyberpunkowi przebili miliard złotych. Nie ma co tego porównywać do okresu rok do roku, no bo rok temu nie było żadnej premiery. Tak samo nie ma co porównywać do Wiedźmina 3, który wyszedł w maju, a Cyberpunk w grudniu. I wtedy jak wyszedł Wiedźmin, to oni mieli blisko 800 milionów złotych zysku, ale to jest z krótszego okresu czasu. No nie ma jak tego porównać, no ale 1 150 000 000 złotych zysku.
No wiesz, ja myślę, że w ich przypadku, kiedy cały czas te informacje dołujące o tym Cyberpunku są, no to każda tego typu, wiesz, wiadomość, że...
To dla inwestorów jest dobra wiadomość, a nie dla graczy.
Lek na serce.
Tak. I teraz no nie ma co ukrywać, że tutaj największy, jeśli chodzi o ten sukces sprzedażowy, to najwięcej zrobiła przedsprzedaż i premiera, bo to wtedy był ten boom, kiedy ludzie się rzucili, kupowali, o tak, najlepszy RPG ever i tak dalej, i tak dalej. No później, jak wiemy, jak było, duże problemy, wycofanie ze sklepu Sony i tak dalej,
na
i tak dalej.
Poprzedniej generacji konsol.
No właśnie, więc
tak.
Teraz w kolejnym roku podejrzewam, że nie będzie tak gigantycznych zysków, ale też trzeba bardzo podkreślić to, bo ja to zawsze to mówię, że gry sprzedają się w bardzo długim czasie. To nie jest coś, co wypuszczasz i po miesiącu ludzie zapominają, już nie kupują. Gry się sprzedają latami. Czasami jest tak, że my mówimy, jeju, jak tanio ta gra, a oni po prostu, mimo że sprzedają ją taniej, to dzięki temu ten wolumen sprzedaży, czyli liczba osób, które zakupią, jest dużo większa, no i sumarycznie kwota jest duża. No oni, wiesz, jak załatają, ile to będzie trwało, nie wiadomo, ale jest jeszcze wersja na nową generację konsol, wyjdą DLC-ki. No oni wyjdą na swoim, ale będą
czy się... już wyszli na swoje, tylko no wizerunkowo potężne straty, tak?
Tak, no wizerunkowo będą się, myślę, latami odkopywać, zwłaszcza, że tutaj na którymś z forów przeczytałem, że w tej chwili wycena całej spółki jest na blisko 19 miliardów złotych. Ktoś powie, wow, niebagatelna kwota. Ja tylko przypomnę, że kiedyś byli prawie 50 miliardów warci, no ale to jest giełda, tak? Tam na giełdzie akcje były po 400 zł ponad, a teraz są po 180 parę. No więc to tak ciężko. Giełda to jest, wiesz, porównywanie do innych spółek, a nie rzeczywista wartość firmy, więc to...
Pożyjemy, zobaczymy.
I dwa ostatnie newsy na koniec, bo tu chyba czas nas goni.
Jeszcze 3 minuty masz.
A to mogę mówić wolniej.
Nie, mów normalnie.
Nie no, żartuję. The Tenant, czyli symulator remontowania mieszkań, wynajmowania ich, dbania o te, czyli jesteśmy najemcą, nie najemcą.
No najemcą jesteśmy.
Polskiego studia Ancient Ford Studios, no i okazało się, że bardzo duży sukces. 100 tysięcy sprzedaży na PC-cie. Ludzie lubią takie gierki, jest zarządzanie mieszkaniem. House Flipper chociażby, no ponad milion.
Sporo osób wynajmuje mieszkania, tak realnie, no, że tak powiem, więc wiesz.
I wiesz, gra w grę i mówi, to da się tak tanio? To nie, płać ci tyle, co ja. I game over, bo nikt nie wynajmuje. No, ale ogólnie rzecz biorąc, gra wyszła we wczesnym dostępie. Teraz 5 marca, jakoś tak, pod koniec marca wyszła, 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, świetny wynik, będzie na pewno szło długo, zwłaszcza, że mówię, wczesny dostęp, a w 2022 ma wyjść już jako taka pełnoprawna, no i wtedy będziemy ten nabywać nieruchomości, przygotowywać je pod wynajem i tak dalej. Podejrzewam, że ta gra osiągnie duży sukces. To jest oczywiście z portfolio Playwaya, oni mocno stawiają na tego typu gry, no i to jest potwierdzenie tego, że wydasz 100 gier i dwie się okażą dużym sukcesem i tu może być naprawdę nieźle. Co prawda nie wiem, czy dojdzie do takiego wyniku jak House Flipper, czyli ponad milion sprzedanych egzemplarzy na konsolę trafiło. Zresztą tu jest inne sterowanie trochę, może być ciężko.
No ale to
ciężko.
Przed chwilą mówiliśmy, gry się sprzedają latami, pożyjemy, zobaczymy.
No ale 100 tysięcy w niespełna miesiąc, no świetny wynik. I na koniec ciekawostka, nie wiem jak ten tytuł przeczytać, bo to są dwa znaki graficzne. Jest trójkąciki i literka V, Rings of Saturn, czyli taka drugi człowiek. On. To jest taki symulator kosmiczny statku górniczego. Tam i latamy, modyfikujemy, wydobywamy surowce i tak, taki.
To taka strategia, bardziej rozumiem.
Taki symulator, strategia. Ci, co lubią ten gatunek, mówią, że naprawdę udana produkcja, polska oczywiście. I tu taka niespodzianka, bo Codera Software, czyli twórcy tej gry, pozdrawiam, bo tam mamy kontakt na Twitterze, zrobili świetną akcję marketingową, strasznie ona mi się podoba. Wypuścili trailer, gdzie lektor mówi, że coś tam, co jest w grze, że wszystkie statki, wszystkie udoskonalenia, wszystkie scenariusze, wszystkie wybory, wszystko masz teraz całkowicie za darmo. Wszystko, co masz w grze, 100% gry jest za darmo, możesz grać teraz już, demo to jest pełna gra.
No.
Możesz save'ować, ale już nie możesz tego save'a wgrać. Żeby go wgrać, musisz kupić pełną wersję gry za jedyne 15 zł. Świetne rozwiązanie. Naprawdę ludzie pieją z zachwytu w internecie. Strasznie mi się to spodobało. No bo pomyśl sobie, poświęcasz, nie wiem, no po 5 godzinach to już wiesz, czy się gra podoba. No i jak ci się podoba,
robisz,
no to
save'a,
kupujesz za 15 zł, bądźmy szczerzy, to są
żadne pieniądze.
Kupujesz za 15 zł i kontynuujesz zabawę. Fantastyczna.
Słuszna koncepcja,
akcja.
Dostajesz pełną grę jako demo, ale jednocześnie jest to tak sprytnie zrobione, że...
Tak, ale możesz save'ować, nie, że nie możesz save'ować. Możesz zrobić save'a, tylko odtworzysz go w pełnej wersji gry. To jest fajne, no bo wiesz, po 4 godzinach...
z drugiej strony musisz sobie zaplanować, że po prostu dzisiaj odpalam to i gram.
Tak jest z demami, no wiesz jak jest, nie? Grasz w demko i super sprawa, bo jest oczywiście wiele dem, które nie dają takiej możliwości, czyli grasz 4 godziny i twój cały wszystko, co osiągnąłeś, cię do piachu.
Chociaż na przykład a propos Outriders, które dzisiaj Jarek recenzował, tam też było tak, że postępy z dema zachowywałeś.
Tak.
Takie ostatnio standardowe praktyki. No dobrze, no i tym sposobem doszliśmy do końca tego Giermaszu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.